ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
Autopromocja.
Radio Afera i Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej zapraszają na 9. edycję Akademickiego Przeglądu Muzycznego. Akademicki Przegląd Muzyczny. Półfinały 15 oraz 22 marca. Wielki finał 5 kwietnia. Wszystko w klubie u Bazyla. Zaprasza Politechnika Poznańska i Radio Afera. Patronat medialny, telewizja WTK, epoznań.pl, Freshmak i Fabryka Zespołów.
Radiowe atelier teatralne. Słuchowiska w aferze. Daj się przenieść do innej rzeczywistości. W każdą sobotę o 17:00.
Muzyka na żywo w Twoim domu. Zapraszamy na koncertowe studio Radia Afera. W tym tygodniu Niemoc. Sobota, godzina 16:00.
Miejsce, w którym się rozmawia. Czas, w którym wszystko gra. Przez eter do Was. Salon odsłuchowy w Aferytmie. 7 marca o 19:00 w coworkingu muzycznym i w Radio Afera.
Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc?
Dawaj.
Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera.
Batman.
Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala.
Grzegorz Rosiński?
Skąd ty to wszystko wiesz?
Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
Czas na kącik komiksowy w Prosto z kadru Radio Afera. Wita się z wami serdecznie Wojciech Nelec, za sterami Szymon Dopierała. Dzisiaj mamy konkretną, fajną audycję, ponieważ będzie przez cały czas z nami obecny gość, Adam Antolski, znany też jako Uncle Mruwa. Kojarzycie go z jego kanału na YouTubie, licznych prelekcji na różnych konwentach i festiwalach komiksowych i niekomiksowych. Nie jest tutaj przez przypadek, w żadnym wypadku. Będziemy omawiać dzisiaj dwa komiksy z DC Comics. Są to nowości z wydawnictwa Egmont dotyczące postaci Supermana i Batmana, a także porozmawiamy sobie o ekranizacji, japońskiej ekranizacji anime i mangi Full Metal Alchemist, na którą myślę bardzo wiele osób czekało. Będziemy się chcieli z wami podzielić naszą opinią na temat tego filmu, więc mam nadzieję, że przygotowaliście sobie teraz troszeczkę miejsca, czasu, zagospodarowaliście tą godzinkę, żeby spędzić ją właśnie z nami wraz z komiksem. Za niedługo pojawi się post na Facebooku, pod którym będziecie mogli zadawać pytania naszemu gościowi, będziecie mogli sami komentować komiksy czy film, który będziemy właśnie omawiać, ale to za chwileczkę. Teraz Was zapraszam na kawałek.
Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. To meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the saw and
Watch me gleam. far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter.
Wracamy do Prosto z kadru. Jest z nami Ankru Mrówa, Adam Antolski. Halo, halo Adamie, czy się słyszymy?
Hej, hej. Słyszymy się jak najbardziej.
Świetnie, bardzo się cieszę, że się udało. Przypominam, jest z nami właśnie Ankru Mrówa, znany z licznych filmików na YouTubie dotyczących gier, komiksów, właściwie wszystkiego. Bo ty, Adamie, bardzo szeroko ogarniasz tematy kultury i popkultury w swojej działalności, prawda?
Ogólnie popkultury, powiedziałbym, tak.
I gdzie cię można znaleźć ogólnie w internecie? Jakbyście chcieli ludzi poszukać? Masz fanpage'a na Facebooku, kanał na YouTubie? Gdzie cię szukać,
tak.
W jaki sposób?
No przede wszystkim na YouTubie, jak coś robię. W tej chwili jest z tym trudno. Można mnie znaleźć też w podcaście Comics Weekly oraz czasami w nienazwanym podcaście filmowym na platformie podsłuchane.pl. Mhm. I no tak, no i można mnie znaleźć na różnych social media, Twitterach, Facebookach i tym podobnych, jakby ktoś chciał się ze mną skontaktować, pytać, czy coś w tym stylu.
Adam oczywiście do tego zaprasza. Ja przypominam, że mamy też fanpage'a Prosto z kadru, gdzie możecie odnaleźć najświeższego posta sprzed kilku minut dotyczący obecnej audycji. Jeśli chcecie zadać jakieś pytanie Adamowi, mnie, albo skomentować któryś z komiksów, które omawiamy, bądź też film, do którego później przejdziemy, serdecznie do tego zapraszam. Chętnie przeczytam wasze komentarze podczas audycji. Adamie, chciałbym z tobą zacząć audycję od postaci, którą bardzo lubisz, jak mniemam, czyli Supermana.
Tak, bardzo lubię Supermana. Jest to jeden z tych klasycznych superbohaterów, do których zawsze z przyjemnością się wraca. Jest to postać, która jest troszeczkę niesprawiedliwie traktowana przez opinię publiczną, że się tak wyrażę, czy przez grono czytelników. Jest bardzo wiele niesłusznych poglądów na jego temat, takich bardzo mylnych. Wydaje mi się, że jest to postać, jeżeli się ją trochę lepiej pozna, to tylko zyskuje na tym.
Mm-hmm. No, też się z tobą, oczywiście tutaj z tobą zgodzę, rzeczywiście z tym odbiorem Supermana jest tak jakoś różnie, jakoś był ten jakiś sentyment kiedyś, jak chociażby przez u czytelników TM Semika, gdzie w sumie wydawało się, że dużo osób go lubi, ale później jakby to gdzieś odeszło na bok i w sumie zawsze głównym zarzutem, popraw mnie jeśli się mylę, zwykle jest to, że to jest po prostu postać, która jest zbyt potężna, ze wszystkim sobie radzi bez problemu, nie ma żadnej traumy i jest po prostu takim prostym harcerzykiem bez żadnej wartości praktycznie.
Najczęstszy zarzut jest taki, że jest zbyt dobry, że pogląd bierze się stąd, z takiego postrzegania, że jeżeli postać jest zbyt dobra, jeśli jest nieskazitelna, no to nie ma żadnego dramatu, dlatego że cały czas jak gdyby jest niezłomny, niezniszczalny i przez to jest nudny. bo ani nie, może niewiele osób jest w stanie go jak stanowi dla niego wyzwanie w ten fizyczny sposób, ale i rzadko kiedy jak gdyby zdarza mu się pójść na ciemną stronę mocy i po prostu wydaje się być nieskazitelny. Jest to dalekie od prawdy. Po pierwsze dlatego, że DC Comics od dawna jak gdyby osłabiało Supermana. Od te czasy, kiedy Superman był faktycznie niepokonany, niezniszczalny i najpotężniejszą postacią w całym wszechświecie już dawno minęły. No i to też nie jest do końca prawda, że nigdy mu się nie zdarza zboczyć na złą trasę. Jest masa komiksów o tym, chociażby co prawda osadzone w alternatywnej rzeczywistości, ale bardzo popularne komiksy Injustice związane z grami. Ale też jest też dodatkowy aspekt Supermana, o którym się często zapomina, że jest to postać, która działa troszeczkę inaczej jak inni superbohaterowie. I to jest interesujące w komiksach z nim często nie dotyczy samego Supermana, ale tego, jak inni ludzie na niego reagują. I tutaj jak gdyby jest podstawowa siła, dlatego że Superman potrafi naprawdę zmienić człowieka, jak gdyby w komiksie oczywiście, bo innych bohaterów. I jak gdyby ta jego niezłomność i nieskazitelność, która często jest podawana jako zarzut, to jest coś, co często rezonuje w innych bohaterach. I to jest aspekt, który się często pomija, myśląc i mówiąc o Supermanie.
Tak, jak najbardziej się z tobą tutaj zgadzam. O Supermanie mówimy nieprzypadkowo, ponieważ w ostatnim czasie swoją premierę w Polsce miał drugi tom z serii Superman Action Comics Dana Jurgensa. To jest seria, która działa równolegle do serii o tytule Superman i mamy właśnie dwa tytuły. Ten jakby z Supermanem bardziej jest takim bardziej skierowanym w temacie tutaj tej rodziny Lois, jego ich syna Johna i ich poczynań w tym świecie jakby, bo ponieważ jest to Clark Kent pochodzący jakby z tego uniwersum sprzed nowego DC Comics, sprzed Flashpoint. O tym rozmawialiśmy przy okazji innej audycji, do której odsłuchania oczywiście będę zapraszać. Szczerze mówiąc nawet chyba jeszcze jej nie ma na YouTubie, albo jest już, zdaje się, bo się już w tym gubię. W każdym razie zapraszam do jakby poszczegóły w tamtą miejsce, bo tam rozmawialiśmy właśnie o tym całym wątku. Natomiast tutaj mamy serię Action Comics, która, jak tytuł wskazuje, bardziej skupia się na akcji, a przynajmniej jest tak w pierwszym tomie, gdzie mamy taką bardzo nietypową sytuację, bo tak, mamy scenarzystę, który bardzo długo jest już z tą postacią, bo to są czasy późnych lat 80., jeśli dobrze pamiętam, przełom lat 80., 90., tych komiksów, które u nas właśnie były za czasów TM Semika, prawda?
Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, co do tego w tej chwili trochę mnie zaskoczyło.
Ale głównie tutaj chodzi mi między innymi o słynną śmierć Supermana, bo właśnie ten scenarzysta był za nią odpowiedzialny, gdzie w pierwszym tomie właśnie Action Comics, który rzeczywiście jest takim bardziej akcyjniakiem, tam ta rodzina Clarka się pojawia w tle, obserwuje jakby tutaj wydarzenia, ale autor przywraca jakby tutaj swoją postać, którą stworzył właśnie lata temu i pojawia się niespodziewanie Doomsday. Czy byłeś zaskoczony doborem takiej postaci już na sam początek?
To znaczy, wiesz co, nie spodziewałem się Doomsdaya na samym początku tak po prostu wsadzonego znikąd. Spodziewałem się, że mogą wracać elementy jak gdyby z dawnej ciągłości fabularnej i faktycznie później się pojawiają, ale tak, byłem troszeczkę zaskoczony, ale tylko troszeczkę, bo pojawił się mniej więcej w tym samym czasie, o ile dobrze pamiętam, Eradicator w komiksach, więc to jest taki jeden wielki powrót do lat 90. Doomsday nie jest moim ulubionym przeciwnikiem Supermana. Nie jestem pewien, czy jest ulubionym przeciwnikiem. Nie wiem, czy dla kogokolwiek jest to ulubiony przeciwnik Supermana, dlatego że jest to po prostu bezmyślna bestia, która żyje nienawiścią i chce tylko wszystko walić z pięści. To jest jak gdyby wszystko, co musisz wiedzieć o Doomsdayu. Historię początkową ma kompletnie absurdalną. Na szczęście chyba w komiksie się do tego nie odnoszą. To jest w ogóle potwornie mylący komiks. Ja współczuję polskiemu czytelnikowi, który nie ma tego całego kontekstu, który się pojawiał w Ameryce w tamtym czasie i próbującemu to ogarnąć wszystko. Dlatego, że to jest cały czas jest ta drama z Mr. Ozem, czyli tym tajemniczym, zakapturzonym człowiekiem siedzącym gdzieś tam w cieniu i obserwującym Supermana i pociągającym sekretnie za sznurki. jest ta cała drama z dwoma Supermanami, z czego jeden już umarł i teraz nagle w tym komiksie pojawia się drugi Clark Kent. I to się później zaczyna troszeczkę nabierać sensu, ale w taki bardzo cyniczny sposób powiem, że no niestety ten komiks troszeczkę pada ofiarą tego, że jest to wprowadzenie do retconu.
No i tak.
To jest tak, nie chcę, to może jest oczywiste, może to będzie lekki spoiler, ale późniejsze historie bardzo zmienią status quo Supermana, tak powiem. Nie wchodząc w szczegóły.
Tak, tak.
I ten komiks ma po prostu wprowadzić do tego. I to jest niestety, no trochę ciężko się to czyta, jeżeli nie masz całego kontekstu dookoła.
No tak, rzeczywiście tak jest. Polski czytelnik dopiero, czeka to na niego, to już za niedługo z tego, co kojarzę. No wspomniałeś tutaj o tym drugim Clarcie Kencie. I to jest właśnie, dla mnie to był chyba najbardziej intrygujący wątek tej serii i chyba najbardziej jakby plusował w moich oczach i wyróżniał tą serię jakby od Supermana, który właśnie był tym bardziej rodzinnym. Tu mieliśmy takie bardziej tajemnice, która się rozwijała w ramach komiksu. Na początku w tym pierwszym tomie to było tak szczątkowo rozwijane. No i teraz mamy ten drugi tom pod tytułem Powrót do Daily Planet, gdzie mamy właśnie większe skupienie się na postaci tego Clarka Kenta, który teoretycznie on był zdemaskowany jako Superman w tym świecie New 52, więc wszyscy wiedzieli, kiedy Superman zmarł, to wszyscy też wiedzieli, że zmarł też Clark Kent, dlatego jego pojawienie się ponownie budzi sporo zamieszania zarówno po stronie naszych bohaterów, tych głównych superbohaterów, jak i też całego otoczenia Clarka, czyli właśnie jego przyjaciół z chociażby rodziny przyjaciół z Daily Planet. I co ciekawe, mnie zaskoczyło, że ta historia, bo to właściwie są dwie historie, bo Powrót do Daily Planet zarówno odnosi się do tego drugiego Clarka Kenta, jak i Lois Lane, do której zaraz też przejdziemy. Ten komiks nie jest już nacechowany aż tak jakąś taką bezmyślną nawalanką, jak to pozwolę sobie określić, w porównaniu do tego poprzedniego, gdzie po prostu przez cały tom tłukli się z tym Doomsdayem. A tutaj mamy bardziej właśnie skupienie się na tej postaci tajemniczego Clarka Kenta i tego, jak ten prawdziwy Superman, jak on określa siebie, próbuje się domyśleć i dociec, skąd on się wziął, czemu ma rzeczywiste, faktyczne wspomnienia, wszystko się zgadza i skąd on się właściwie wziął. Jak ty odebrałeś ten wątek w tym komiksie?
No, wiesz co, czytam komiksy od dawna i moja pierwsza myśl to jest, okej, po prostu muszą odwrócić to, że wszyscy wiedzą, że Clark Kent to Superman i muszą wymyśleć jakiś sposób na to. Miałem kilka teorii dotyczących tego, kim właściwie może być ten Clark Kent drugi. Bo to jest interesujące, prawda? Mamy tę historię, gdzie Clark Kent z tego uniwersum, z tego nowego DC Comics umiera i pojawia się ten stary z poprzedniej ciągłości fabularnej Superman. I teraz nagle pojawia się Clark Kent. I Clark Kent posiada wszystkie wspomnienia, posiada cały, wiesz, Superman go przeskanował na wszystkie możliwe sposoby, jakie tylko ma i nie znalazł żadnego haczyka. To jest prawdziwy Clark Kent. O ile takikolwiek może istnieć, to nie ma sensu. Więc pierwsze, co ci przychodzi do głowy, to takie mniej ekscytujące rzeczy, jak na przykład, że jest to może klon albo postać z innego wymiaru. A potem zaczynasz się zastanawiać nad wszystkimi tymi postaciami w uniwersum DC, których nie było od bardzo dawna, a z racji tego, że jest to rebirth, więc mogą wracać, które mają zdolności w jakiś sposób zmieniać swój wygląd lub zmieniać swoje ciało. Jak na przykład Supergirl Matrix, która również była w stanie i kilka razy w starych komiksach, gdy jeszcze TM Semika udawała Clarka Kenta. Inną taką postacią, która mi przyszła do głowy, jest niesławny Superboy Prime.
No to był też mój pierwszy trop i typ właściwie, jak tylko się zacząłem zastanawiać nad tym wszystkim.
Tak, no dla tych, którzy nie wiedzą, Superboy Prime był Supermanem z naszego uniwersum, z naszego świata, który czytał całe życie komiksy o Supermanie, był nimi zachwycony i nagle się okazało, że tak, też ma moce Supermana. Niestety to jest postać, która została troszeczkę zniszczona przez kryzysy, szczególnie kryzys na nieskończonych ziemiach, nieskończony kryzys, i się stała złoczyńcą. I on jest troszeczkę niesławny i jest nielubiany przez fanów ze względu na to, jak często płacze, jak często wyje, jest bardzo niedojrzały emocjonalnie. To jest jakby podstawowa cecha tej postaci. Ale równocześnie, jeśli się nad tym zastanowisz, to Superboy Prime robił jedne z najdziwniejszych i najbardziej dziwacznych, takich niesamowitych rzeczy w całej historii DC Comics. Tak jak uderzenie ściany rzeczywistości i tym podobne rzeczy.
Która więc przywraca do życia.
Tak, więc pojawienie się jego tutaj nie byłoby zdziwieniem chyba dla nikogo, kto zna tę postać.
Zdecydowanie, szczególnie, że rzeczywiście odrodzenie zdawało się próbować tak przypodobać starszym fanom, żeby nawiązywać do jak największej ilości tych takich jakby klasycznych, elementarnych, najbardziej lubianych momentów w historii DC.
Tak.
A kryzys nieskończoności w sumie był bardzo dobrze, z tego co pamiętam, odebrany, kiedy był publikowany.
Tak, no i Kryzys Nieskończoności jest świetnym komiksem, polecam każdemu, kto nie miał okazji czytać. Jest to zresztą napisane przez Jeffa Jonesa, który był inicjatorem w dużej mierze całego DC Rebirth, więc nie byłoby nic dziwnego, że nagle pojawia się jakby jego postać. To nie jest jego postać w sensie stworzona przez niego, ale on ją jakby rewitalizował i zdefiniował na nowo. Ale no jednak tutaj niestety mały spoiler, też nie będę zdradzać, kto to jest, bo odkryjcie to sami, ale moim zdaniem rozwiązanie było rozczarowujące i ta moja cyniczna strona tutaj przeważyła.
No, z chęcią wrócę do tego tematu odnośnie twojego rozczarowania, jak już polski czytelnik zapozna się z tą historią i będziemy mogli troszeczkę szerzej coś powiedzieć na ten temat.
Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
Tak?
Że wiesz co, bardziej się bawiłem ze samej tajemnicy niż rozwiązania tej tajemnicy. Jak gdyby te wszystkie wątki, kiedy Lois Lane go śledzi i na przykład, wiesz, okazuje się fantomem, wchodzi do mieszkania, tam mieszkanie jest puste i tym podobne rzeczy. Te wszystkie tropy i podpowiedzi, które zostają rzucone w trakcie komiksu, są strasznie fascynujące i naprawdę, wiesz, pobudzają wyobraźnię i dyskusję i naprawdę zastanawiasz się cały czas nad tym, jak to rozwiążą, o to, co to wszystko znaczy. Zatem komiks na pewno zyskuje na tej tajemnicy.
Tak, ona, tak jak wspomniałem wcześniej, ona w sumie najbardziej mi się podobała z całej tej serii, jakby, no jest to, wyróżnia ją chyba najbardziej wśród tych innych tytułów i no chce się ją dzięki temu czytać. Poza Clarkiem Kentem mamy też historię, gdzie główną rolę odgrywa Lois Lane, która przybyła razem z Johnem i Clarkiem Kentem sprzed Flashpoint właśnie do tego uniwersum z odrodzenia, która też będzie próbowała się dostosować do tych zupełnie nowych okoliczności i też będzie niejako chciała jakby zastąpić tą Lois Lane z uniwersum New 52, która zniknęła. I tutaj jest mała luka, mała dziura, ponieważ u nas nie wychodziła seria Superwoman, która jakby pokazywała jej losy, tej Lois Lane z New 52. Czy mógłbyś nam i naszym słuchaczom właśnie wyjaśnić, co się właściwie z nią stało i czemu ona zniknęła?
W momencie, kiedy Superman umierał, ten z nowego DC Comics Superman, to on wcześniej już, jego moce zaczynały się tak jakby wylewać i dotykać innych ludzi i dawać im tymczasową mocę i nawet osobowość Supermana i tak dalej. W momencie, kiedy Superman całkiem umierał, to Lana Lang i Lois Lane otrzymali jakby dużą część jego mocy, właściwie wszystkie. I pierwszy zeszyt Superwoman to jest coś niesamowitego, bo to jest jednak rzadko spotykane, dlatego że ten komiks był marketing tego komiksu, który reklamował go jako historię Lois Lane będącą Superwoman. I mieliśmy okładki, mieliśmy preview, mieliśmy wszystko. Już wszyscy byli przekonani, że główną bohaterką tego komiksu będzie Lois Lane jako Superwoman. I w pierwszym zeszycie umiera. To znaczy, jak gdyby cała afera, powiem ci szczerze, że ja to pamiętam troszkę jak przez mgłę, dlatego że ta seria jakby nie przypadła mi do gustu. Nie jest kompletnie zła, ale jest trochę przegadana. Historia idzie tak, że jest zamieszanie z Lexem Luthorem, który też jest w tym momencie Supermanem DC Comics. Jak gdyby w trakcie akcji Lois Lane zostaje zaatakowana przez Bizarro Superwoman, która nie jest stworzona przez Lexa Luthora, tak przy okazji, i zabita. I właściwie już od następnego zeszytu śledzimy Lanę Lang jako jedyną Superwoman, która również posiada pewien aspekt mocy Supermana. Później okazało się, że wszystko było demonicznym planem Leny Luthor, która jest siostrą Lexa Luthora, która do tej pory była pokazana jako taka niby dobra postać, w sensie postać, która naprawdę nie lubi swojego brata i dlatego wszyscy zakładali, że jest dobra. I okazuje się jeszcze gorsza i zakłada jego kuriozalny, ten cały stary, staroszkolny kombinezon i prezentuje się jako Ultra Woman. Komiks jest bardzo szalony i trochę ciężko za nim podążać. Niemniej Lois Lane przez jakiś czas pojawia się jako taki duch, halucynacja, a później kompletnie znika, kiedy pojawia się retcon później. Ale na etapie, kiedy Lois Lane wraca do Daily Planet w Action Comics, Lois Lane z tego poprzedniego wymiaru nie żyje, tylko że nikt o tym na dobrą sprawę nie wie. Dlatego, że umarła jako Superwoman, a na Lois Lane sprzed Flashpointu że tak się wyrażę, wystarczająco szybko ją zastąpiła. Czym do końca nie jest zachwycona Lana Lang, czyli Superwoman, która była dobrą przyjaciółką tej Lois z nowego DC Comics. Wow, to jest naprawdę trudne do wytłumaczenia.
To jest pokręcone, ale chyba za to właśnie kochamy te wszystkie komiksy, prawda? Że wszystko nie jest takie proste.
Oczywiście.
Na tym etapie bym chciał już krótko podsumować temat. Action Comics, niby seria stawiająca na pierwszym planie akcję, ale również mamy detektywistyczną zagadkę, jakby nie było, gdyż pojawia się tajemniczy Clark Kent, którego nikt nie wie skąd się wziął i jaką pełni rolę. Oczywiście tutaj jeszcze nie będziemy dawać żadnych odpowiedzi. Nasze typy co do jego tożsamości poznaliście. Czytelnik w Polsce zdaje się przekona o tym w takim crossoverze, tak? Bo to chyba Superman i Action Comics był wtedy crossover. Nazywało się to Superman Reborn. W Stanach to już jakiś czas temu było. Nas to dopiero czeka. Adamie, czy chciałbyś coś jeszcze ewentualnie dodać na zakończenie odnośnie właśnie tej serii Action Comics?
No, jeżeli ktoś lubi Supermana przede wszystkim za jego występy z lat 90., tego typu akcje, no to jest wielki throwback, powrót tych wszystkich jak gdyby motywów, ale też sposobu pisania historii i tak dalej. I na pewno na taką nostalgiczną podróż to jest bardzo przyjemne do czytania i to jest bardzo dobre czytadło. Ale jeśli ktoś jest zainteresowany czymś bardziej tak z mięsem, jak gdyby czymś, co można czytać jako odizolowaną historię, bo tego się nie da czytać jako odizolowaną historię, to polecałbym raczej sięgnąć po Supermana Tomasiego.
Mhm. Jak najbardziej. Dobrze, zatem Superman Action Comics, tom pierwszy, Ścieżka Zagłady, tom drugi, powrót do Daily Planet z wydawnictwa Egmont, a my zaraz przechodzimy do Batmana.
Yeah.
Wracamy do Prosto z kadru, czyli audycja komiksowa w Radio Afera. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Adam Antolski, Uncle Mruwa. Przed chwilą rozmawialiśmy o Supermanie. Teraz przechodzimy do drugiej legendy i ikony DC Comics, czyli Batmana. I to nie byle jakiego, też kolejna nowość z wydawnictwa Egmont z serii DC Deluxe. Batman Świt Mrocznego Księżyca, czyli wydanie zbiorcze dwóch miniserii Matta Wagnera. Batman i Ludzie Potwory oraz Batman i Szalony Mnich. Są to dwie historie, które są oparte o stare opowieści z Mrocznym Rycerzem z początku lat 40. Adamie, czy ty miałeś okazję czytać oryginalne te historie, albo w ogóle zagłębiać się mocno w te początkowe komiksy, najstarsze komiksy z Batmanem z szłą lat 30. i 40.?
Tak, i bardzo je lubię. Myślę, że są naprawdę fajnie napisane. I nie jestem pewien, czy to jest zamierzone, prawdopodobnie nie, ale myślę, że to no, są też dobrze narysowane. Tutaj w dużej mierze trzeba powiedzieć oczywiście o talencie pisarskim Billa Fingera, który umiał zarysować intrygę pewną i no, pewnym takim, przynajmniej jeśli nie techniczną zdolnością, to pewną wrażliwością Boba Kane'a, który umiał jak gdyby ustawić dekoracje, dlatego że wiemy o tym, że on sam raczej niewiele rysował.
No tak.
Oczywiście komiksy się zestarzały dosyć ciężko, musisz mieć jak gdyby odpowiednie nastawienie na te komiksy, żeby móc z nich czerpać jakąkolwiek przyjemność, dlatego że no, w tamtych czasach sposób pisania ich był zupełnie inny, medium było bardzo wczesne, w dużej mierze adresowano je jeszcze do młodego czytelnika, no i była też kwestia taka, że często druk był naprawdę skandaliczny w tych komiksach, one kosztowały jakieś 10 centów czy coś takiego. I nie zawsze twórcy wiedzieli, czy to, co zostaje wpisane w scenariuszu, będzie dobrze narysowane i czy w druku to wyjdzie. Więc mamy taką dosyć irytującą manierę opisywania, że bohaterowie opisują wszystko, co robią, a jeśli nie opisują, to mamy bloczki narracyjne, które opisują dokładnie to, co widzimy na kadrze, więc czyta się to dosyć wolno, ale jeżeli masz odpowiednie nastawienie, to jest naprawdę fascynująca lektura na swój sposób. Dlatego, że Batman różni się nieco od innych superbohaterów tamtych czasów. Batman ma swoje korzenie bardziej w takim bohaterze palpowym, takim bardziej brukowym kryminale, a także z pewną nutką klasycznego horroru gotyckiego. I jak gdyby te komiksy Boba Kane'a, zresztą i Billa Fingera, zresztą w tym komiksie, w którym się pojawia Mad Monk pierwszy raz, nazwany po prostu The Monk, czyli mnich, jest kilka takich kadrów, które są wręcz inspirujące. Taka scena, kiedy lotnia Batmana przelatuje przez niebo i widzimy ludzi przerażonych, uciekających na ulicach.
To mówisz o tym kadrze, jak ta lotnia jest na tle księżyca niejako, tak?
Tak.
No to,
tak,
to tak, jest tak. Rzeczywiście to jest na tyle ikoniczny widok, że można by podejrzewać, że nawet Tim Burton w swoim filmie wykorzystał tą scenę, kiedy totalnie bez sensu z jakiegoś powodu Batman swoim bat-samolotem wlatuje w niebiosa, tak żeby idealnie ustawić się na tle księżyca, żeby pokazać ten znak Batmana. I to się tak bardzo mocno kojarzy właśnie z tą ikoniczną sceną, o której ty mówisz z komiksu.
Tak, ale powiem ci też, że te komiksy wczesne mają taką dziwną estetykę zdeformowania. I to ponownie prawdopodobnie wynika z tego, że Bob Kane naprawdę nie umiał rysować i po prostu jak narysował, tak mu wyszło. Ale to dodaje takiego dodatkowego uroku, czy nastroju, takiej atmosfery, jak wiesz, filmu ekspresjonistycznego, czy coś takiego, gdzie wiesz, budynki są krzywe, ściany trochę nie mają sensu, anatomia jest kompletnie zniekształcona i tak dalej. Jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, to jest troszeczkę, wiesz, archeologia na tym etapie, ale naprawdę bym polecił sięgnąć po te stare komiksy, dlatego że one wciąż mają, moim zdaniem, całkiem dużą artystyczną wartość.
Z pewnością uważał też tak Matt Wagner, który przygotował właśnie niejako remake'i dwóch klasycznych historii z tego okresu, o których właśnie mówiliśmy. Jest to właśnie opowieść o ludziach, potworach i szalonym mnichu. To są tacy jedni z najstarszych przeciwników Batmana, pierwsi właściwie tacy nadnaturalni, którzy nie byli zwykłymi gangsterami. Mieliśmy tu właśnie podejście, jakby, czy te elementy horroru, o którym też mówiłeś. I kiedy Matt Wagner przygotował te swoje albumy w 2006 roku, postanowił je usadzić w kontinuum roku pierwszego, w tym sensie, że dzieją się po roku pierwszym Franka Millera, a przed Człowiekiem, który się śmieje, czyli pierwszym spotkaniu Batmana z Jokerem Eda Brubakera, który notabene też jest remake'em bardzo starej historii z Batmana pierwszego z 1940. Więc mamy taki piękny ciąg jakby początkowych lat, dwóch lat mniej więcej działalności Batmana, bo potem mamy długie Halloween, Mroczne Zwycięstwo i wszystko się fajnie układa w jedną całość. Adamie, powiedz mi, co właściwie sądzisz o robieniu właśnie takich remake'ów starych komiksów na bardziej współczesną modłę? Czy to jest bardzo fajny sposób właśnie na oddanie hołdu tym starym opowieściom i nadanie im troszeczkę jakby tej nowego obrotu? Czy raczej wolałbyś, żeby twórcy niekoniecznie skupiali się za bardzo na takim tego typu podejściu, a bardziej tworzeniu nowych klasyków? Jak ty do tego podchodzisz?
Wiesz co, remake to trochę stał się brzydkim słowem przez Hollywood, który po prostu cały czas wypluwa nowe remake'i, z czego tylko się da. Ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o komiksy, no to często jeżeli mówimy o remake'ach, to nie ma tego problemu, bo to są na nowo opowiedziane historie, ale to są historie, które wydarzyły się minimum 50 lat temu. Gdyby teraz ktoś robił remake, nie wiem, Powrotu Mrocznego Rycerza, komiksu, który się w ogóle nie zestarzał, to byłoby to trochę dziwne i trochę głupie i niepotrzebne, ale w tym wypadku, kiedy zupełnie zmieniła się technologia i zupełnie zmienił się sposób narracji, zupełnie wszystko się zmieniło, dopracowaliśmy, wiesz, sztukę robienia komiksu, pojawił się druk cyfrowy i tym podobne wszystkie rzeczy, jak najbardziej myślę, że jest miejsce na odtwarzanie starych historii, które, jak mówiłem wcześniej, trochę ciężko się czyta w swojej oryginalnej formie, one są troszeczkę niedostępne, musisz mieć nie tylko odpowiednie nastawienie, ale i odpowiednią wiedzę, jeżeli się tak wyrażę, o tamtych czasach, żeby w pełni móc je docenić. I równocześnie, jak gdyby Matt Wagner, to nie jest tak, że on po prostu wziął te stare historie i je narysował na nowo. On jak gdyby całą historię zawiązał na nowo, na troszeczkę innych zasadach i jak gdyby strasznie zniuansował. Jak gdyby w oryginałach to było tylko szalony naukowiec i gość w czerwonym kubraku i to by było na tyle, jeśli mógłbyś powiedzieć o tych postaciach. Natomiast jak gdyby ten rozwinął ten cały wątek Madison.
Julie Madison. Tak, pierwsza narzeczona Bruce'a Wayne'a w komiksach.
Tak. I jak gdyby rozwinął to całość i wiesz, w oryginale to była po prostu dama w opałach. Ona jest porywana i Batman ją ratuje. I równocześnie ona jakimś cudem nie wie, że to Batman to i Bruce Wayne to jest jedna i ta sama osoba. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że jest miejsce na modernizację, szczególnie, że została tak dobrze zrobiona, dlatego że Matt Wagner doskonale rozumiał i rozumie, zakładam dalej, jak te dawne komiksy działały, jaki był sekret, że Batman stał się taką popularną postacią i po prostu odtworzył nie tylko odtworzył po prostu sam rdzeń historii, ale odtworzył całą tę właśnie gotycką atmosferę takiego kryminału noir z elementami nadnaturalnymi w swoim komiksie. Jest to, wiesz, pod wieloma względami jest to, oczywiście to jest remake, bo komiksy Wagnera nie powstałyby bez oryginału, ale pod wieloma względami jest to aktualizacja, której ten komiks naprawdę potrzebował. Mhm. I powiem nawet, że znając najpierw komiksy Wagnera i potem wracając do tych starych opowieści, to dużo dodaje tym starym opowieściom. W żaden sposób nic to nie odbiera, a czytelnik tylko na tym zyskuje.
No tutaj też nie można mu odmówić niesamowicie dobrze wykonanej roboty pod kątem artystycznym. Tutaj chociażby te strony z tej części o szalonym mnichu, kiedy Batman się skrada w tym jego zamczysku i unika tych wszystkich pułapek, próbuje sobie, właśnie wpada w te pułapki i stara się z nich wydostać. Niesamowity klimat właśnie tego horroru, o którym wspominałeś. I jest coś w tym wizerunku, w tej kresce Wagnera, kiedy on rysuje tego Batmana, kiedy jest mnóstwo tego czarnego tuszu na jego masce, pelerynie, butach. Ten jego wizerunek bardzo mnie się bardzo mocno kojarzy z takim klasycznym wizerunkiem, ale bardziej w kierunku tego animowanego Batmana z Animated Series, gdzie ta kompozycja jakby właśnie kolorystyczna i tego właśnie, ile on tego tuszu używa, jest to tak jakby niejako proste, ale z drugiej strony bardzo ikonicznie i robiące niesamowite wrażenie.
Wiele kadrów jest prawie przerysowanych czy narysowanych na nowo z właśnie oryginalnych stron, z takiej zaktualizowanej wersji, chociażby to ta jedna okładka, w której Batman, widzimy zjawę Batmana górującą nad wielkim gotyckim zamkiem na wzgórzu. To jest, ja jestem zakochany w tej kresce. Zresztą jest też masa innych nawiązań do klasycznych komiksów, jak na przykład w pewnym momencie obserwujemy na biurku, zdaje się, Jamesa Gordona, obserwujemy różne szkice Batmana,
tak,
wykonane przez naocznych świadków, i jeden z tych szkiców wygląda prawie identycznie, jakby to Bob Kane narysował.
Dokładnie.
Więc tak, jest bardzo dużo grania cieniem. W podobny sposób, jak to robiło Animated Series. Z Animated Series mi się najbardziej kojarzyła ta szczena, niemniej, bo Wagner rysuje Batmana z taką gigantyczną szczeną. To jest dokładnie tak samo, jakby w tym boku. Tak. W Animated Series. Jest też coś z tymi białymi oczkami, też tak samo podobnie z nimi operuje. Wiesz, jak widzisz tylko samą sylwetkę z tymi białymi oczkami. Jest tego bardzo dużo i pod względem artystycznym to w dużej mierze zresztą masz wrażenie, że oglądasz jakiś horror stary z lat 30. czy coś takiego, właśnie na przykład w tym zamczysku. To zresztą jest ta scena wzięta z tego, z oryginału, z Detective Comics, zdaje się 30 ileś, tam nie pamiętam. I jeżeli byś popatrzył na ten zamek w oryginale, to jest kompletnie banalny, żółte ściany, nic nadzwyczajnego, podczas gdy Wagner zrobił z niego taki gotycki zamek Drakuli.
Tak.
I nawiązań do Drakuli zresztą tutaj jest niemało, dlatego że jeden z, no właśnie ten mnich, jest nam kilkakrotnie sugerowany, że może mieć coś wspólnego z księciem Siedmiogrodu, Transylwanii. I tak, jak gdyby to jest chyba najsilniejsza strona tego, ta atmosfera.
Zanim przejdziemy do kolejnego tematu i krótkiej przerwy, bardzo dwa szybkie bardzo tutaj pytania. Tutaj Filip Bąk się nas pyta, czy naukowiec Doctor Strange kiedyś jeszcze powróci w komiksach z lepszymi gigantami, i tutaj pozdrowienia i dla mnie, i dla ciebie. Dziękujemy, Filipie, również cię pozdrawiamy. No tutaj pytanie, czy odpowiedź jest dosyć prosta, ponieważ Hugo Strange w pewnym momencie w odrodzeniu miał bardzo... poświęcili mu trochę czasu i już nawet po polsku wyszedł komiks w sumie o tym samym tytule, co ta klasyczna historia Ludzie Potwory, gdzie to był crossover pomiędzy różnymi seriami z Bad Rodziny.
Tak.
Tylko że to nie jest, o ile Wagner zrobił niejako właśnie ten remake starej historii, tak tutaj to jest jakby niejako w sumie oddanie hołdu poprzez tytuł, ale sama fabuła no nie ma zbyt dużo wspólnego z tym komiksowym oryginałem z lat 40.
Hugo Strange jest jednym z ikonicznych złoczyńców Batmana i wielokrotnie się pojawiał nie tylko w komiksach, ale i w różnych innych mediach, w grach komputerowych, czy tak, w animacji i w serialach.
Dokładnie tak. I pytanie o Kacpra Przysiężnego. Gdybyś miał wybrać jakiś komiks do wydania z Supermanem po polsku, którego jeszcze u nas nie ma, to co byś chciał, żeby się ukazało?
Ojej.
Kacper by chciał American Alien na przykład.
Chyba też bym poszedł American Alien. Albo, wiesz co, była taka historia... Secret Identity to nie było wydane po polsku.
Nie, też bym bardzo to chciał, żeby się ukazało.
Secret Identity to jest chyba najlepsza historia z Supermanem, jaka kiedykolwiek napisana. Jest to opowieść praktycznie Superboya Prime. To znaczy gość sobie mieszka w Kansas, jest dzieckiem i jego rodzice są wielkimi fanami Supermana, więc nazywają się też Kent. Więc postanowili, że zrobią super świetny dowcip swojemu nowonarodzonemu dziecku i nazwali go Clark Kent. Więc teraz on musi znosić torturę cały czas bycia jednym wielkim nawiązaniem do Supermana przez całe życie. Aż pewnego dnia nagle się nie okazuje, że faktycznie ma tę mocę Supermana. I nagle obserwujemy jego bardzo dziwną podróż przez życie, kiedy znając wszystkie tropy z komiksów i znając wszystkie postacie najważniejsze i tak dalej, nagle one wszystkie zaczynają się w jakiś dziwny, zniekształcony sposób realizować dookoła niego. Pojawia się Lois i tak dalej. Ale co jest naprawdę urocze w tym, to jest, jak ciepły jest ten komiks i opowiada o tym, jak Superman może być inspiracją dla kogoś w dużej mierze. Więc to jest... I to jest Elseworld. To jest kompletnie niepowiązane z żadną ciągłością fabularną. Nie musisz nic innego czytać, żeby się zorientować. Jest cała masa nawiązań poprzez rysunki, poprzez jak gdyby przedrukowywanie starych stron komiksowych. Ale nie ma żadnego obowiązku, nic nie, niczym nie musisz nadążać. Więc jest to perfekcyjne, moim zdaniem, komiks, który powinien być wydany w Polsce, bo to taka esencja Supermana. American Alien to jest też bardzo fajny komiks sprzed kilku lat Maxa Landisa, który też stara się opowiedzieć Supermana z takiej troszeczkę bardziej osobistej perspektywy, jakby co by było, jakby Superman był no po prostu dorastał tak jak każdy inny. I to jest dla mnie potwornie urocze, dlatego że czujesz o tym, że autor jest wielkim fanem Supermana i równocześnie stara się go osadzić w takiej jak gdyby rzeczywistości, więc masz sceny jak chińszczyznę na dachu. I równocześnie jego reakcje jak gdyby z resztą uniwersum DC, z Batmanem i tak dalej. Bardzo bym chciał, żeby te dwa komiksy się pojawiły, ale przede wszystkim Secret Identity.
Zatem Secret Identity i American Alien. Ja jeszcze tutaj dostałem na priwa pytanie od Andrzeja Nowaka z Kadr Ci w Oko, czy Maxi Zeus ma szansę na powrót? Otóż odpowiedź brzmi nie. Maxi Zeus, nikt go nie lubi, nikt go nie pamięta i na pewno nigdy nie powróci. A my powrócimy za chwileczkę, żeby porozmawiać jeszcze szybciutko o filmie Full Metal Alchemist. I wracamy do Prosto z kadru. Szybciutko przechodzimy do tematu ekranizacji anime i mangi Fullmetal Alchemist. Wcześniej rozmawialiśmy o Supermanie i Batmanie, teraz przechodzimy właśnie na teren Japonii. Adamie, bardzo krótko i szybciutko, krótkie pytanie. Jak wspominasz ty Fullmetal Alchemist? Kiedy pierwszy raz się spotkałeś w formie mangi, anime i co uważasz na ten temat?
Jak gdyby w trakcie, kiedy wychodziła pierwsza seria anime, to był pierwszy raz, kiedy się zetknąłem jakkolwiek z tą marką. I pierwsze, co mnie uderzyło, to jest shonen, który jak gdyby nie jest zbudowany jak shonen, dlatego że jak gdyby jest cała seria tropów i takich charakterystycznych schematów, w których zazwyczaj shoneny, czyli mangi i anime dla chłopców, podpadają i masz tego młodego pretendenta do bycia Hokage, mistrzem Pokémon czy cokolwiek w tym stylu. I o ile główni bohaterowie, bracia Elric, są młodzi, to ich motywacje są kompletnie inne i w dużej mierze historia zaczyna się w środku i my poznajemy później zarówno przeszłość, jak i dalszy rozwój wypadków. I podobała mi się też od początku samego, zakochałem się w takim charakterystycznym stylu Hiromu Arakawy, który jest też bardzo, wiesz, niepodobny do niczego. Nie możesz powiedzieć, że o, to jest wzorowane na czymś tam.
Nie, zdecydowanie się wyróżnia na tle innych tworów mangi, które do nas trafiały, chociażby do Polski, na nasz rynek, zdecydowanie.
I w dużej mierze w wielu aspektach, jeśli chodzi na przykład o sposób rysowania postaci, bardziej przypomina mi zachodnią animację, szczególnie jak rysuje się, wiesz, kształt twarzy i tym podobne. Tak. Ma bardzo wyraźne rysy. Podobał mi się też świat, który jest takim, nie wiem, do końca steampunkową wersją Europy początku wieku XX, czy coś takiego.
Tak, taka alternatywna wersja, gdzie zamiast elektryczności bardziej się rozwinęła alchemia.
Tak, gdzie alchemia w ogóle działa.
No zdecydowanie, no tak.
I wiesz, generalnie ja nie nazwałbym się koniecznie wielkim fanem Fullmetala, to wiesz, przeczytałem mangę, obejrzałem obie serie anime i wszystko mi się podobało. Jak do tej pory nie miałem jeszcze momentu, w którym bym się zawiódł na tej marce. No i wyszła ta adaptacja.
Aha, no i tak, no i przechodzimy do tego filmu, bo na Twitterze napisałeś bardzo ciekawą myśl, z którą ja się na pewno po części zgadzam, że napisałeś, że Fullmetal Alchemist filmowy jest tym, czym Batman v Superman był dla adaptacji komiksów DC. Jakbyś mógł tutaj rozwinąć tą myśl? Jeszcze mamy kilka minutek, więc śmiało.
Wiesz, przede wszystkim chodzi o to, że dzieli jak gdyby te same wady. Batman v Superman był filmem, który za bardzo się skupiał na ikonicznych obrazach, które wszyscy znają z komiksu. Natomiast nie miał szczególnego zainteresowania w opowiedzeniu ciekawej historii od początku do końca. Był bardzo mało kleju pomiędzy scenami. I Fullmetal Alchemist, adaptacja, jest praktycznie tym samym, na zasadzie, że postanowiono wcisnąć wszystkie najbardziej znane momenty i wątki z mangi, nie zastanawiając się na tym, jak właściwie je łączyć. I tak bohaterowie przechodzą ze sceny do sceny. I po pierwsze, nie dość, że tych scen jest za dużo, to jeszcze każda z nich jest skandalicznie krótka. Jest bardzo ważny wątek, który w dużej mierze ukształtował braci Elric za śmierć ich matki. I mija jakieś 20 sekund, zanim matka umiera.
Tak.
Trochę żenujące, jak gdyby wychodzą z tego domu, mamo, popatrz, tutaj jesteśmy zdolnymi alchemikami, no brawo, jestem z was dumna, bam, umiera.
Koniec. Szybciej niż rodzice Wayne'ów w każdej adaptacji filmu Batmana.
Jeszcze i to jest, to było tak zrobione, że jest cięcie od razu z tego, jak ona upada praktycznie na pogrzeb. I potem cięcie z powrotem na tym, jak bracia się zastanawiają, hej, może ją wskrzesimy za pomocą alchemii. I potem znowu cięcie, jak ją, wiesz, już wskrzeszają.
Tak.
Poza tym ja mam też problem potworny z grą aktorską. To jest coś, co jest zdecydowanie gorsze niż Batman v Superman, moim zdaniem, bo Batman v Superman był jeszcze tak źle nie było, ale tutaj aktorzy starają się jak gdyby odzwierciedlać anime. Jak gdyby swoim, wiesz, takim przesadzoną ekspresją, krzykami, pozami i tak dalej, co jest śmieszne, bo animacja jednak się swoimi prawami rządzi.
Zdecydowanie.
I te wszystkie pozy, czy te wszystkie śmieszne głosy, czy wypowiedzi i tak dalej, to powinno pozostać domeną animacji, te manieryzmy powinny tam zostać, a aktorzy powinni jakoś się zachować, wiesz, jak ludzie. Mm-hmm. Mówiąc o ludziach, też było okropne CGI, już odchodząc od nich.
No, niestety to było zdecydowanie widoczne, niestety. Tak.
Gdzie ja naprawdę nie rozumiem, jaki jest problem ze zrobieniem Ala bez CGI, gdy jest po prostu wielka zbroja. Zróbcie wielką zbroję, zatrudnijcie wielkiego gościa i niech chodzi dookoła niej.
Ktoś w komentarzach do trailera, bo film jest z dystrybucji Netflixowej poza Japonią, napisał, że ten moment, kiedy CGI zbroja Ala wygląda bardziej realistycznie niż włosy Edwarda w filmie.
To jest też prawda, bo jak gdyby zdecydowano się na dosyć, no bo ponownie, Full Metal dzieje się w świecie, który bardziej jest najbardziej podobny do tak Europy początku XX wieku. Mm. I zdecydowano się na to, żeby wszyscy aktorzy byli Japończykami, co jest zrozumiałe, bo to japoński film. Mm. Ale no i niestety równocześnie postanowiono, żeby wszystko było dokładnie tak samo, jak było w mandze. Przez co wszyscy noszą te, wszyscy, którzy powinni być blondynami, noszą te idiotyczne peruki.
Poza Winry,
która, wiesz, która nadrabia z kolei, wiesz, przesadzoną grą aktorską. Mm. I no szczególnie najgorzej to wygląda u Eda i Ala, jak są dziećmi. W ogóle ci aktorzy dziecięcy byli okropni. Jak gdyby widać ewidentnie, że zostali nauczeni po prostu tej roli i tak odbębniali ją, jak tylko, wiesz, najprościej się da.
Ja od siebie dodam tylko, że jeśli chodzi o takie pozytywy, które ja znalazłem w tym filmie, to jest to, że bo mówiłeś o postaci gry aktorskiej, ale wydaje mi się, że zdecydowanie na plus, bardzo na plus się wyróżnił tutaj aktor i postać Hughesa w tym filmie. Wydaje mi się, że w żadnej adaptacji go do tej pory nie zniszczono i tutaj też został wykonany bardzo fajnie, bardzo dobrze i spełnił swoją rolę smutną w tym filmie. Podobały mi się niektóre ze stroje, chociaż wiem, że ty miałeś tutaj zastrzeżenia co do tego. No i na pewno też pomogło to, że część zdjęć wykonywano rzeczywiście w Europie, we Włoszech i to widać i bardzo ładnie to wyglądało. Adamie, niestety musimy kończyć, dlatego jeszcze mam do ciebie dwa szybkie pytania od słuchaczy na zasadzie tak, nie. Czy cieszysz się na powrót komiksów z Jerzem? Wojtek Dziubiński się pyta.
Tak.
Cieszysz się. Bartosz Szurtowicz pyta się, czy będziecie z Comics Weekly na Pyrkonie.
Tak.
No i wszystko jasne. Bardzo ci dziękuję, Adamie, że byłeś z nami, że spędziłeś z nami tą godzinę. Pamiętajcie, Adama znajdziecie na YouTubie, Twitterze, Instagramie, Facebooku. Znajdźcie Adama, polajkujcie Adama, zasubskrybujcie Adama. Adam się ucieszy, prawda?
Bardzo się ucieszę i cieszę się w ogóle, że mogłem brać udział w tej audycji.
Bardzo się również cieszymy z tego powodu. Zatem żegnamy się, będziemy się słyszeć za tydzień. O tej samej porze żegna się z wami Adam Antolski.
Hej wszystkim.
Szymon Dopierała, który stał ze starami i oczywiście ja, Wojciech Nelec. I cóż, do usłyszenia za tydzień. Na razie, cześć.
Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc?
Dawaj.
Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera.
Batman.
Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala.
Grzegorz Rosiński.
Skąd ty to